Kwadrans po godzinie 11. Janusz Życzkowski, dzień dobry. Zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Audycję realizuje Hubert Pietrański, a my będziemy łączyć się z parami naszych gości. W pierwszej parze dziś Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze i państwa również witam.
Witamy również Sebastiana Ciemnaczołowskiego, reprezentującego Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Więc panowie radni województwa lubuskiego, poproszę najpierw o szybki komentarz do liczby wykonanych szczepień w Polsce. Właśnie przekroczyliśmy liczbę 10 milionów wykonanych szczepień, poinformował w piątek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk. Zaznaczył, że jesteśmy na półmetku zadania, jakim zgodnie z deklaracjami premiera jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca czerwca. Bardzo proszę, Sebastian Ciemnaczołowski.
No, jeżeli patrząc na ilość osób zmarłych w Polsce, to niestety jest to smutna wiadomość i świadczenie skuteczności tego rządu. Przypomnę, że mamy gorsze statystyki, jeżeli chodzi o umieralność niż wtedy, kiedy zaczynała się we Włoszech pandemia i gdzie przerażeni byliśmy ilością zgonów w tym kraju. My bijemy w tej chwili wszelkie rekordy, a poluzujemy różnego rodzaju obostrzenia. Nie wiem, kto podejmuje i w jakim stanie psychicznym te wszystkie decyzje. Natomiast także system szczepień, no gdyby one były skuteczne i robione w odpowiednim tempie, to dzisiaj pewnie też nie byłoby tyle osób śmiertelnych i takiej ilości zakażeń. Przypomnę, że ta statystyka to dotyczy pierwszej dawki szczepionki, a nie kompletnego zabezpieczenia.
Łącznie pierwszej
nie ma
i drugiej.
Problemu, jeszcze tak. Jedno zdanie, nie ma dzisiaj problemu z ilością szczepionek, tylko jest problem z organizacją szczepień i...
Dobrze, to teraz Kazimierz Łatwiński.
I decentralizacji szczepień.
Bardzo proszę o krótki komentarz i przejdziemy do kolejnych zagadnień.
Nie ma żadnego problemu z organizacją szczepień, one przebiegają bardzo sprawnie. Oczywiście nie można było szczepić, kiedy nie było szczepionek, które zamówiła Komisja Europejska, więc stąd to tempo w początkowym okresie nie mogło być takie, jakie wynikałoby ze sposobu zorganizowania, sprawnego sposobu zorganizowania tej całej operacji. Jeżeli dochodzimy do 300 tysięcy dziennie, to jest to bardzo machina, bardzo dobrze działająca. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby ci, którzy jeszcze się wahają, czy się zaszczepić, czy nie, żeby jednak podjęli decyzję o zaszczepieniu, dlatego że bardzo zmniejszają ryzyko ciężkiego zachorowania. I oczywiście, że jest wielkim problemem to, co wszystkich nas smuci, to jest wysoka liczba zgonów w Polsce, podobnie jak w innych krajach. Natomiast...
Nie, podobnie właśnie nie, Kaziu. Bijemy wszelkie rekordy.
To jest... Ale ja zrozumiałem, Sebastianie, co mówiłeś i jakby no nie ma potrzeby, żeby mi jakby tłumaczyć twoją wypowiedź.
Dobrze.
Chcę tylko powiedzieć, co jest istotne, że każdy kraj ma swój moment, kiedy znajduje się w fazie szczytowej pandemii i w tym momencie taki kraj jakby ma najgorsze statystyki. My akurat jesteśmy właśnie w momencie lekkiego schodzenia z tego szczytu zachorowań trzeciej fali i stąd te statystyki w Polsce są wyższe, ale każdy kraj miał swój szczyt i wtedy te inne kraje miały te najgorsze.
Bardzo dziękuję za wypowiedź.
Nie miał tak wysokich statystyk.
W tym temacie
nie miał tak wysokich
rzeczywiście trzeba na pandemię patrzeć. Panowie, przepraszam, bo jeżeli mówimy razem, to nikt nas nie rozumie. Ja chciałbym przejść już do kolejnego tematu. Natomiast zgoda co do tego, że fale zachorowań i także śmiertelności w różnych krajach, no już mówmy konkretnie, Unii Europejskiej wyglądały w zależności od okresu, one się po prostu różniły. Przejdźmy do tematu, który zaproponowałem panom dziś do rozmowy, więc emisja dokumentu pani redaktor Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia w telewizji polskiej. On się został opublikowany po filmie podkomisji smoleńskiej, który ma być dołączony do raportu. Jak słyszeliśmy, w kwietniu miał być opublikowany. Czy będzie? Zobaczymy. Natomiast chcę panów zapytać w kontekście jakby doświadczeń, jak rozumiem, mam nadzieję, że panowie obydwaj obejrzeliście ten dokument. Mam pytanie o reakcję państwa polskiego, bo tutaj myślę, że jest duży akcent postawiony obok przyczyn katastrofy. gdzie tu mówi się już wprost o eksplozjach. Ale jednak chciałbym panów zapytać o reakcję państwa polskiego na tą wielką tragedię, na to, w jaki sposób prowadzone będzie śledztwo. No i tą tezą jest to, że państwo nie zdało egzaminu, że w tamtym czasie po prostu oddanie inicjatywy Rosjanom było wielkim, wielkim błędem. Kazimierz Łatwiński, jak ocenia tą tezę w tego dokumentu, sam dokument również poproszę.
Ja myślę, że to bardzo ważny dokument, ale trzeba też mówić o tym dokumencie w kontekście przedstawionego parę tygodni wcześniej filmu podsumowującego pracę podkomisji w sprawie katastrofy smoleńskiej, badania jej przyczyn i też w kontekście materiałów publikowanych w mediach, pokazywanych w telewizji polskiej.
Ten dokument Anity Gargas, tak, gdzie są taśmy, na przykład zapis rozmowy Donalda Tuska z Edmundem Klichem.
Tak, i tutaj są takie dwa istotne przesłania tych wszystkich dokumentów, materiałów przedstawionych, czy takie można jakby wnioski wysnuć. Jeden to jest taki, że no już jest bardzo uprawdopodobnione, jeśli nie wykazane w sposób ostateczny, że przyczyną katastrofy nie było to, że samolot rozbił się o brzozę, tylko że miała miejsce seria najprawdopodobniej kontrolowanych eksplozji ładunków wybuchowych umieszczonych w różnych częściach samolotu. To jest typowa technika wysadzania samolotów w państwach, gdzie mają miejsce konflikty wojenne w obecnym czasie. Takie zamachy lotnicze są dosyć częste. Nie jest to skomplikowana technologia, ale przebiegła, dlatego że takie ładunki wybuchowe umieszcza się w miejscach, gdzie nie może być kontroli pirotechnicznej. I to obydwa materiały, ale w oparciu o bardzo dokładne badania
całych
naukowców zostało wykazane.
A reakcja państwa polskiego?
Druga rzecz, jeżeli chodzi o państwo polskie, to wyraźnie widać, że na samym początku szczególnie Donald Tusk, ale też podlegli mu ministrowie, czy desygnowani przez niego członkowie komisji, która wtedy się tym zajmowała, przede wszystkim trzymali taką linię polityczną, tak? Nie narażać się Rosji, oddać całe śledztwo Rosji, bo to będzie dla Donalda Tuska wygodne. I ta cyniczna postawa jest ewidentnie widoczna i ona jest wykazana zarówno w filmie podkomisji smoleńskiej, jak i a szczególnie w filmie pani Ewy Stankiewicz.
I Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska.
Ale tak. Można pokazywać, że można wywnioskować, że Donald Tusk nie był zainteresowany wyjaśnieniem katastrofy.
Jak sprawę ocenia Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska? Bardzo proszę, pani radny.
Z wielką cierpliwością wysłuchałem, Kaziu, twoich słów i zawsze uważałem cię za osobę, która posługuje się faktami i jest osobą merytoryczną. I przykro mi zanotować to, że odnosisz się do jakichś dokumentów filmowych, które są bardziej kanonem science fiction niż dowodami. Nie ma żadnych dowodów naukowych, nie ma żadnych dowodów materialnych, że doszło do tego, o czym mówisz, że jakiś kontrolowany...
Ale są badania z laboratoriów, które zbadały szczątki samolotu.
Ale nie ma na to dowodów. Proszę mi podać materiał, panie redaktorze źródłowy, ale najpierw mi pozwolić dokończyć...
Nie, no tylko mówi pan, że nie ma dowodów, a są dowody i są badania z czterech laboratoriów.
Proszę mi podesłać jakiś materiał źródłowy, o których pan mówi, ale proszę mi też pozwolić skończyć
moją... Tak, oczywiście, tylko proszę nie wprowadzać w błąd.
Ale nie ma takich dowodów, bo szanowni państwo, mnie bardziej zastanawia niż to, dlaczego w tym czasie pojawiły się po tylu latach wyrwane z kontekstu zdjęcia pani Ewy Kopacz w mało wiarygodnym dokumencie, w mało wiarygodnej telewizji, a bardziej zastanawia mnie to, dlaczego wówczas, jaka była treść rozmów bratów Jarosława Kaczyńskiego z Lechem Kaczyńskim przed lądowaniem, dlaczego na siłę zmuszano pilotów do lądowania.
No, ale to pan uprawia w tej chwili, że tak powiem, political fiction, jakąś próbę wprowadzania słuchaczy w błąd, no bo ja nie ma informacji o tym.
Ale proszę mi nie przerywać, no panie redaktorze, nas nie rozumieją słuchacze.
Dobrze, ale ja czy mamy analizę, czy są dane, które potwierdzają to, o czym pan mówi? Bo jeśli chodzi o materiały wybuchowe, to mamy informacje z laboratoriów.
Proszę mi nie przerywać.
A tutaj to jest jakaś teza postawiona i publicystyczna bardziej.
Zaraz będzie teza, ale pan mi cały czas przerywa i pozwoli dojść do tego.
Ja bym prosił, żeby odnosił się pan do faktów, a nie do hipotez.
Ja się odnoszę do faktów, a państwo się odnoszą do filmów science fiction, więc proszę mi pozwolić skończyć myśl. Bardziej mnie zastanawia i myślę, że naszych słuchaczy to, dlaczego wydaliśmy 10 milionów złotych na pracę pod komisją Macierewicza, która nie doprowadziła po 6 latach czy 7 rządów PiS do żadnej prawdy. Dlaczego po tylu latach nie ma żadnych dowodów? Dlaczego rząd PiS po 6 latach nie sprowadził wraku samolotu? Dlaczego nie znamy treści zapis obu bratów? Dlaczego zmuszono pilotów do...
Braci.
A ja powiem państwu, tak, dlaczego zmuszono pilotów do lądowania i wskutek czego doszło do tej katastrofy. To jest ta teza. Bo PiSowi nie zależy na tym, żeby wyjaśnić prawdę. To chodzi o to, żeby cały czas grać na emocjach Polaków, żeby cały czas podrzucać jakieś wrzutki, żeby cały czas kłócić dzieci.
Pan, sprawa sama w sobie jest emocjonalna, jest także trudno czynić zarzut z takiej tragedii.
Lepiej ochraniać miesięcznicę i kłócić ten naród za nasze pieniądze, niż dojść do prawdy. Dlaczego po 6 latach rządu PiS do niczego nie doszło? Do odkrycia żadnych prawdziwych faktów.
No, znaczy, no, w tej chwili mamy jakieś informacje, bądź co bądź, także no, czekamy na raport. Tutaj zgoda co do tego, że musi być dokument podpisany, o którym będzie można także rozmawiać, jak rozumiem, w innych gremiach. Kazimierz Łatwiński, krótko ad vocem, jeszcze jedno pytanie.
Jeśli chodzi o pracę w podkomisji, ona wykonała to, co miała wykonać. To znaczy, po pierwsze, ustalić, jaki był przebieg tej katastrofy. Po drugie, ustalić, jakie były przyczyny tej katastrofy i to wykonała. Natomiast jeżeli chodzi o ustalenie winy, o już konkretnych sprawców, od tego są inne organy. Komisja działa w oparciu o skomplikowane badania naukowe najbardziej wiarygodnych specjalistów, nawet ze Stanów Zjednoczonych, zajmujących się katastrofami lotniczymi. Jeśli chodzi o tą tezę suflowaną przez agenturę rosyjską, również obecnie jakoby przyczyną katastrofy była rzekomo rozmowa Lecha i Jarosława Kaczyńskich, to jednoznacznie to ludzie Tuska zdementowali, konkretnie zarówno doktor Lasek, który przecież jest człowiekiem Tuska, tak można kolokwialnie powiedzieć, jak i prokuratura zdementowała, że ta rozmowa absolutnie nie mogła mieć wpływu na przebieg.
Dobrze, i tu
katastrofy.
Postawmy kropkę.
Mało
w takim
tego,
razie.
Ale te same osoby stwierdziły, ale coś mi tu przeszkadza. Te same osoby stwierdziły, że nie było wpływu innych również osób, żadnych generałów. Nie ma żadnych dowodów,
no więc,
na to nawet.
Tak jak powiedziałem, jest to teza, która jest tam w jakiś sposób kolportowana, natomiast nie ma informacji na ten temat, nie ma danych i trudno na ten temat rozmawiać.
Ja
natomiast możemy porozmawiać o następnym temacie i bardzo proszę, żebyście panowie odnieśli się do tej informacji. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie wyraziła w czwartek zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury warszawskiego sędziego Igora Tulei w celu postawienia mu zarzutów dotyczących ujawnienia tajemnicy ze śledztwa. Ja mam pytanie do panów w kontekście reakcji, bo ona została przyjęta z satysfakcją, ale bądź co bądź Izba Dyscyplinarna jest kwestionowana, czy jej funkcjonowanie jest kwestionowane przez przeciwników reformy wymiaru sprawiedliwości. To jak to jest ostatecznie, Sebastian Ciemnoczułowski, Platforma Obywatelska?
Panie redaktorze, no, pan radny dostał szansę na ad vocem, ja nie dostałem, więc proszę mi powiedzieć, proszę mi pozwolić powiedzieć.
No, ale o czym pan chce rozmawiać? O rozmowie, której nie było albo która nie miała wpływu na sytuację w Smoleńsku, no
ja
o czym będziemy rozmawiać?
Ja panu zaraz powiem, o czym chcę rozmawiać, jak mi pan pozwoli.
Na pewno jest to suflowane przez agenturę rosyjską i ludzie
rozumiem,
to podpytują.
Rozumiem, że mam albo takie same równe prawo do adwokata.
Może pan się wypowiedzieć na temat, to nie jest debata i tutaj nie funkcjonują zasady sztywno określone. Przeszliśmy do kolejnego tematu, ale czekają kolejni goście, także prosiłbym, żeby odniósł się pan do rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej.
Nie, panie redaktorze, odniosę się do tego, co mówił kolega radny Łaciński, dlatego, że miał do tego prawo. Ja też chciałbym kilka słów na temat powiedzieć dwoma zdaniami. Nie ma żadnych, jeszcze raz podkreślę, dowodów na to, co niby udowadnia komisja pana Macierewicza, oprócz tego, że wydaliśmy na nią 10 milionów złotych, tak samo jak nie ma dowodów na to, że rozmowa Lecha Kaczyńskiego na Jarosława Kaczyńskiego mogło mieć wpływ na decyzję generałów i pilotów. Kropka, tyle. Jeżeli chodzi o decyzję Izby Dyscyplinarnej, która przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sąd Najwyższy Polski nie została uznana jako legalnie działający sąd, który pozbawił immunitetu zresztą sędziego Tuleję, to w stosunku do tej decyzji już wiemy, że prokuratura generalna będzie się odwoływać, tak? No nie może być uznany...
No tak, ale rozmawiamy o decyzji Izby Dyscyplinarnej, czy jest dobra, czy nie. Jeśli tak, to dlaczego?
Nie jest uznana za sąd legalnie działający, oraz sędzia Roch, który no nie jest niezawisłym sędzią.
Bardzo dziękuję. Teraz Kazimierz Łatwiński, jeszcze też proszę o komentarz do tej sprawy.
Sędzia Tuleja anarchizuje wymiar sprawiedliwości, jest to skandal. Jest to osoba, która w ogóle kwestionuje działanie wielu organów państwa polskiego, jeśli nie w ogóle państwo polskie. To jest jakaś anarchia. 3 razy był wzywany do prokuratury, 3 razy sobie nie przyszedł. Właśnie podważając w ogóle istnienie państwowości polskiej, pośrednio można tak powiedzieć. Normalny obywatel byłby już po pierwszej nieobecności doprowadzony przez policję do prokuratury na przesłuchanie. No można powiedzieć sarkastycznie, że teraz, bo nie wszyscy państwo wiecie, że ta komisja dyscyplinarna Sądu Najwyższego to jest też jeden z organów, którego nie uznaje pan sędzia Tuleja. On sobie prywatnie nie uznaje tego organu.
Uznaje Sąd Najwyższy Polski, nie uznaje
Nie zgodziła się na doprowadzenie przez policję pana sędziego Tulei, więc sarkastycznie mówiąc, pan sędzia Tuleja powinien teraz na złość zrobić, ponieważ kwestionuje w ogóle orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to powinien teraz natychmiast się udać do prokuratury.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy łączyć się już z kolejnymi gośćmi. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję panom i pozdrawiam. W trakcie, kiedy nasz realizator będzie się łączyć, ja jednak przeczytam informację dotyczącą właśnie tego rozstrzygnięcia. Wniosek w sprawie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia sędziego Tulei został skierowany do Sądu Najwyższego w połowie marca. Prokuratura Krajowa informowała wtedy, że w związku z tym, iż sędzia Tuleja po raz trzeci mimo prawnego obowiązku nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił do Izby Dyscyplinarnej o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie. No, jak słyszymy, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie wyraziła w czwartek zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury warszawskiego sędziego. No, państwo sprawę oceniacie i komentujecie, jak również nasi goście. Teraz będziemy łączyć się z kolejną parą gości. Będą nimi pani Jolanta Starzewska, reprezentująca Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, tak, słyszę. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich państwa.
Witam, jest mi miło, bo to debiut w naszym programie. Jest tak. Z nami również pan profesor Bogusław Liberacki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nowa Lewica, przepraszam, trzeba się przyzwyczaić. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie. Tak, da się przyzwyczaić do nowej partii.
No więc właśnie, choć niektórzy nie mogą się przyzwyczaić jak Leszek Miller, ale o nim rozmawiać nie będziemy, zresztą członkiem Nowej Lewicy nie jest, ale kolegą z Europarlamentu. Szanowni Państwo, chciałbym zaproponować rozmowę o napięciach w relacjach z Rosją, ponieważ w ostatnim czasie mieliśmy szereg takich różnych punktowych sytuacji, które generalnie mówią nam o tym, że świat Zachodu ma duży problem z Rosją, Rosja ma duży problem z aspiracjami niepodległościowymi Ukrainy, ale także chciałaby mieć cały czas baczenie na to, co dzieje się na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy wydalenie dyplomatów z Czech wskutek śledztwa, które tam było prowadzone. Wcześniej Polska uznała za persona non grata 3 dyplomatów rosyjskich. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że 5 polskich zostanie zwolnionych, w tym sensie mają opuścić teren Federacji Rosyjskiej. W którym, w jakim kierunku w Państwa ocenie zmierzają te relacje z Rosją właśnie, panie profesorze?
Otóż sytuacja rozwija się dość dynamicznie i bardzo prosiłbym, abyśmy zwrócili uwagę na następujący aspekt. Po pierwsze, nie tak dawno prezydent Biden zaproponował prezydentowi Putinowi: spotkajmy się na neutralnym gruncie, omówmy sprawę. W tym czasie jednocześnie mieliśmy koncentrację wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Mieliśmy narastającą sytuację na Białorusi, w tym w dużej mierze polegającą na antypolskości i kumulowaniu się podejścia antypolskiego. Mamy ogłoszone nowe sankcje w stosunku do Rosji, czyli kolejne dziesiątki firm i osób będą mieć zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ten zakaz wjazdu w dużej mierze dotyczy także Unii Europejskiej, choć każdy z nas przygotował swoją własną listę. Mamy rzecz jeszcze jedną bardzo ważną, którą Stany Zjednoczone i prezydent Biden zdecydowali, mianowicie zakaz udzielania pożyczek Rosji i zakaz kupowania obligacji rosyjskich.
Dobrze, ale to wiemy, panie profesorze, bo ja powiedziałem o tych punktowych sytuacjach. Natomiast gdzie nas to prowadzi?
Nas to prowadzi w tej chwili, w moim przekonaniu, do następującego momentu. Potrzebna jest refleksja po stronie rosyjskiej, dlatego że w tym tygodniu było spotkanie prezydentów, premierów 40 państw świata z inicjatywy prezydenta Bidena. Unia Europejska ogłosiła projekt redukcji emisji o 50% do roku 2030. A prezydent Biden zadeklarował nawet być może 52%. Co to oznacza? Oznacza to odejście, czy odchodzenie, to nie jest odejście, odchodzenie od węgla, ropy naftowej i gazu. A przecież to są te podstawowe źródła dochodu budżetu i dochodów państwa rosyjskiego.
Czyli chodzi o energię?
W kolejnym etapie, w połowie czerwca, do spotkania w Brukseli, w Wielkiej Brytanii. G7 z udziałem prezydenta Bidena i zaraz potem w Brukseli szczyt NATO z udziałem prezydenta Bidena. Więc to powinno przynieść bardzo daleko posuniętą refleksję i stosowną reakcję także w Rosji. Się okazuje, że nasza część świata, to jest część zachodnia, NATO, Unia Europejska, a od 100 dni również Stany Zjednoczone, mamy zdecydowany kierunek.
No właśnie, o ten zdecydowany kierunek i o to stanowisko chcę zapytać pani Jolanty Starzewskiej, bo być może, bo jak minister obrony Rosji powiedział, że to były tylko ćwiczenia z przesuwaniem wojsk rosyjskich w stronę granicy z Ukrainą, wojska mają być w tej chwili wycofywane, to być może Władimir Putin wystraszył się tak zdecydowanej reakcji Zachodu, bo przecież z wielu stron sygnały płynęły, jak to pani ocenia, bardzo proszę.
No, nie sądzę, żeby Putin przestraszył się, bo dlatego że mieliśmy dowody, przykłady różnych działań państw zachodnich wobec Rosji i Putina i jakoś nie przestraszył się tymi działaniami, bo mówię o poprzednich latach. Myślę, że takie skumulowane działania państw zachodnich i reakcja, konkretnie określone stanowisko, że nie pozwalamy na zastraszenie państw i agresję, bo reakcja państw Czech wobec Putina jest reakcją typowo dyplomatyczną. Natomiast działania Putina wobec Ukrainy godzą bezpośrednio albo może zagrażają, można pomyśleć, że zagrażają bezpieczeństwu Polski. I ja się wypowiem nie jako specjalista od dyplomacji, bo pan profesor jest specjalistą z długoletnim doświadczeniem, ale jako zwykły obywatel i kobieta, matka. Mnie te działania przy granicy naszej czeskiej i ukraińskiej przerażają z tego względu, że nie ma konkretnej reakcji rządu polskiego, który zapewniłby nam bezpieczeństwo.
A jakiej reakcji pani by się, przepraszam, spodziewała? Bo wydaje się, że w kwestiach związanych z dyplomacją no, kroki są czynione.
Tak, słuchałam wypowiedzi pana prezydenta, że czyni wszystkie kroki, które są związane z jego funkcją, jaką sprawuje wobec sił zbrojnych. Jednak jako obywatelka nie czuję się wcale bezpieczna, bo nie wiem jakie ruchy tego rządu są czynione. Myślę, że polska dyplomacja nie powinna być dyplomacją bezobjawową, bez konkretnego stanowiska i konkretnych działań, tylko powinniśmy zająć stanowisko, myślę, że oficjalne wobec i ruchów na Ukrainie i wobec tych kroków, które zostały poczynione w Czechach. No i myślę, że powinny być odświeżone czy odnowione relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo po ostatnich wyborach i demonstracji poparcia dla Trumpa, myślę, że nasze relacje w dyplomacji i nasza pozycja w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę umniejszona, a Stany Zjednoczone są dla nas jednak gwarancją jakąś bezpieczeństwa. To jest duża siła zachodnia oprócz sił tutaj europejskich.
Dobrze, dziękuję za wypowiedź w tym temacie. Dziś pytamy państwa również o kwestie związane z walką z pandemią. Informowaliśmy o 10 milionach szczepień w Polsce. Przypomnę, że to jest łączna liczba osób, które przyjęły zarówno pierwszą i drugą dawkę, jak i pierwszą dawkę, jak na razie tylko pierwszą dawkę. Niemniej jest to realizacja pewnych odpowiedzi do końca czerwca 20 milionów. Chcemy, żeby to było jeszcze więcej. Jak się patrzy natomiast na dane statystyczne z pracowni COBOS, gdzie słyszymy o 44%, które chcą się zaszczepić, to nie napawa optymizmem. Pytanie, czy i co zrobić, żeby zwiększyć liczbę osób, które będą chciały się zaszczepić jednak. Pytanie również o luzowanie obostrzeń, bo no, mamy informacje w tej chwili takie, które wskazują, że ta trzecia fala już zaczyna mijać, w związku z tym możemy uruchamiać kolejne elementy. Te elementy ze sobą też są połączone, i szczepienia, i luzowanie obostrzeń. Jak to państwo znajdujecie i oceniacie? Proszę, żeby rozpoczęła pani Jolanta z przedstawicielstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No, cieszę fakt, że coraz więcej osób chce się zaszczepić, ale jednak to, o czym pan redaktor powiedział, jest jednak duża rzesza ludzi, która w ogóle nie przystępuje do szczepień. Cóż zrobić? No, myślę, że zarówno politycy, jak i celebryci i osoby, które są opiniotwórcze, powinny bardzo mocno się zaangażować w promowanie szczepień i biorąc przykład z państw zachodnich, jednak te różne grupy zaangażowały się bardzo w promowanie szczepień. Sama świadomość Polaków, no nie wiem, ja jestem, przeszłam COVID, moja rodzina przeszła COVID, jesteśmy wszyscy już po szczepieni i uważam, że jest to jedyne możliwe wyjście i zabezpieczenie, żeby przechorować lżej. Pomimo tego, że pozostają objawy, mamy wiele czynników, które mówią, badania wskazują na to, że i AstraZeneca czy szczepionka Johnson jest bardziej jakaś taka pozostawiająca ślady, jednak jest to jedyne możliwe zabezpieczenie przed mocniejszym czy cięższym przechorowaniem tego COVID-a. Jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń, to my jako Polskie Stronnictwo Ludowe od początku mówiliśmy, żeby przedsiębiorstwa, żeby gospodarka pracowała przy zastosowaniu tego reżimu sanitarnego i nadal jesteśmy za tym, żeby jak najszybciej przywrócić możliwie jak najwięcej gałęzi gospodarki do normalnego funkcjonowania. Jednak reżim sanitarny i szczepienia są tutaj głównym warunkiem, żeby wrócić do normalności.
I bardzo proszę, pan Bogusław Liberacki, Nowa Lewica.
Otóż tak. Po pierwsze, czy uda nam się wyszczepić 20 milionów ludzi do końca czerwca? Dotychczas pamiętajmy, że szczepienia rozpoczęły się w końcówce grudnia ubiegłego roku. Mamy koniec kwietnia, czyli w ciągu 4 miesięcy 10 milionów. I mówiono, że oczywiście nie można, bo brakuje szczepionek. Szczepionek mamy pod dostatkiem. Pytanie, czy mamy po prostu potencjał przygotowany na to, żeby w ciągu 2 miesięcy zaszczepić kolejne ponad 10
Ale
milionów.
Ale potencjał po stronie chętnych, czy punktów,
potencjał
w których można się szczepić?
Na razie po stronie punktów, bo jeżeli pan posługuje się tylko badaniami. Natomiast jak patrzymy na informacje, na kolejki w punktach, ile osób oczekuje na to, że jest otwarcie nareszcie, że każdy, kto się zgłosi, może otrzymać szczepionkę, żeby się nie zmarnowała. I oglądam przecież to w mediach polskich.
No wczoraj 300 tysięcy osób.
Tak, ale zostaje na przykład 5 szczepionek, 130 osób oczekiwało, bo takie liczby gdzieś padały. Czyli te 44% traktowałbym w tym momencie jako nie nasz największy problem, ponieważ póki co ludzie są. Natomiast należałoby rozważyć poważnie to, co zrobiliśmy złego i to bardzo oficjalnie. Pan prezydent powiedział w swoim czasie, że się nigdy w życiu nie szczepił i nie będzie się szczepił.
Jednoznacznie się na ten temat nie wypowiedział. Właśnie to była wypowiedź niejednoznaczna.
Powiedział jednoznacznie, że ja się nigdy w życiu nie szczepił. Mamy z kolei, to jest przykra wiadomość, zwłaszcza dla mnie, stanowisko wyrażone przez jednego z biskupów, że etycznie to nie jest tak do końca pewne. Jesteśmy skłonni wam ewentualnie wybaczyć, jeżeli będziecie używać Johnson & Johnson i AstraZeneca. Czyli trzeba po pierwsze odkłamać wiele mitów, które było mówione. Po drugie rozpocząć te masowe szczepienia i wreszcie, co jest ważne, no, po prostu rozsądnie promować. I również powinniśmy się opowiedzieć jednoznacznie jako Polska za tak zwanym certyfikatem covidowym. Czyli żeby Unia Europejska przygotowała na koniec czerwca. Jest potrzebna zgoda każdego państwa, Polski też. Certyfikat, żebyśmy mogli nim się posługiwać, jadąc do hotelu, na wczasy, nad morze. I także to luzowanie obostrzeń uważam, że potrzebne jest, powinno następować. Tylko w którym momencie? Jeżeli chcielibyśmy przyjąć taki punkt,
musimy
że niechaj te najbliższe wakacje będą w miarę normalne. No to nie śpieszmy się, warto czasami tydzień później wyluzować te obostrzenia po to, żeby ten dystans był bezpieczniejszy. Czytam, że w Niemczech wprowadzono już nie landowe rozwiązania, tylko jedno federalne rozwiązanie, standardy, wciąż dosyć ostre, dlatego, ponieważ chcą, żeby całą pandemię zredukować radykalnie. Więc potrzebne tutaj jest to, żeby, no przepraszam, ale zaczął rząd kontrolować pandemię,
panowie,
a nie pandemia rząd.
I panie, bardzo musimy kończyć, szanowni państwo. Pani Jolanta Starzewska, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo
dziękuję.
Dziękuję. I Bogusław Liberacki, Nowa Lewica, bardzo dziękuję, panie europośle.
Dziękuję słuchaczom, dziękuję pani Starzewskiej za nasze pierwsze spotkanie. Panie redaktorze, mi życzę panu miłego weekendu.
I państwu wszystkim bardzo dziękuję. Łączymy się z kolejnymi gośćmi, a ja nie rozstając się z mikrofonem szybko przekażę informację właśnie o tych 10 milionach szczepień. Przekroczyliśmy liczbę 10 milionów wykonanych szczepień. Poinformował w piątek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk, zaznaczył, że jesteśmy na półmetku zadania, jakim zgodnie z deklaracjami premiera jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca czerwca. Narodowy program szczepień to gigantyczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek, ratowników, laborantów, wszystkich, którzy od kilku miesięcy z poświęceniem realizują go bezpośrednio w punktach szczepień. Wszystkim państwu razem i każdemu z osobna chciałbym serdecznie podziękować, napisał szef KPRM. Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów, dzwoniąc na infolinię 989 za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-rejestracji i z internetowego konta pacjenta. Ja łączę się teraz i łączymy się z kolejnymi gośćmi, uczestnikami Lubuskiego Forum Radia Zachód. Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Dzień dobry, witam.
Witam państwa, witam panie redaktorze.
Jest z nami również Tomasz Rafalski, doradca wojewody lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
Szanowni panowie, szanowni państwo, przytaczaliśmy informacje COBOS-u dotyczące tego, że 44% respondentów chce się zaszczepić, chciałoby się zaszczepić przeciwko COVID-19, 30% nie ma takiego zamiaru, a 21% podało, że już się zaszczepiło, wynika z kwietniowego sondażu, czyli jeśli dodamy 21% do 44, to nam wychodzi 65% osób, które bądź się zaszczepiły, bądź się będą szczepić, bo są do tego przekonane. Pytanie, co zrobić z tymi, którzy przekonani nie są? Tomasz Bratkowski.
A skąd pogląd, panie redaktorze, że trzeba te osoby przekonywać do szczepienia?
No, ponieważ specjaliści, eksperci mówią, że to jest jedyna droga, żeby wyjść z pandemii i oszczędzić jak największą liczbę istnień ludzkich.
Specjaliści, eksperci, proszę pana, a ja słyszałem, że są też inne metody od innych specjalistów i ekspertów. Nie rozumiem jednej rzeczy. Jest wręcz taka ordynarna i nachalna propaganda czy promowanie szczepionki jako jedynego rozwiązania. A dlaczego się nic nie mówi o amantadynie, która wyprowadza osoby z ciężkich stanów covidowych?
Trwają w tej chwili badania kliniczne, panie Tomaszu, i pan o tym wie.
Tak, ale dlaczego to dopiero po roku czasu zostało i to pod głównie naciskiem Konfederacji uruchomione? No gdyby faktycznie epidemia była taka straszna, to amantadyna była podawana od samego początku. Tego nie było. A promowana jest szczepionka, na którą żaden z producentów, powtarzam, żaden z producentów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania. Więc tutaj moim zdaniem, to znaczy powiem tak...
Tak jak na szczepienia przeciwko grypie, panie Tomaszu.
Cytując klasyka, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. To, co powiedział jeden z lekarzy, z którym rozmawiałem na ten temat, powiedział, panie Tomaszu, lekarstwo podaje się tylko chorym, a szczepionkę można sprzedać wszystkim. Więc tutaj bardzo mi się to nie podoba, że jest tak to mocno promowane, a po drugie też analizowałem, panie redaktorze, badania Pfizera, który dopuszczał szczepionkę na rynek i oparli swoją skuteczność szczepionki na stosunku 9 do 172 zakażonych z ponad 40 tysięcy ludzi. Przecież to jest zbyt mało.
Tomasz Rafalski, doradca wojewody, jak odniesie się do takiego stanowiska?
No ja powiem tak, bo tutaj troszeczkę myli mi pojęcia, bo czymś innym jest lek, który się potencjalnie można podawać w trakcie choroby, a czymś innym jest szczepionka, która zapobiega, wzmacnia organizm, zapobiega zachorowaniu, więc tu trzeba trochę to rozdzielić, więc nie twierdzę, że amantadyna jest zła.
Proszę nie mówić, że zapobiega zachorowaniu, bo moja koleżanka pielęgniarka w styczniu się szczepiła, a co ty
nie zapobiega całkowicie, proszę dać dokończyć, jak długo proszę. Pan mówił, słuchałem cierpliwie. Nie zapobiega całkowicie, oczywiście, że tak jest, tylko że zwiększa prawdopodobieństwo do 60-70% na niezachorowanie. Na jednych będzie działać skutecznie, na innych mniej skutecznie. Co nie znaczy, że jest zła jej podanie, tak, że jak największej liczbie osób jest absolutnie nieskuteczne. No to nie jest prawda. A amantadyna, mam nadzieję, że okaże się po tych badaniach oficjalnie lekiem, który jest skuteczny. I ja sobie oczywiście również życzyłbym, że będzie podawana, jeżeli takowe badania do nas dotrą, tak? Ja uważam, że powinniśmy się zaszczepić jak w największej ilości jakby społeczeństwa. Mówi się o tym, że ta odporność zbiorowa, jeżeli 70% będzie zaszczepione, wystarczy, więc tak, jesteśmy na tej granicy, powiedzmy, tak? Ale to wszystko jest tak naprawdę płynne. I zmuszać, bym nie zmuszał, ale jak najbardziej namawianie do szczepionki nie jest niczym złym.
No dobrze, natomiast przed chwilą Bogusław Liberacki mówił o takim covidowym paszporcie, certyfikacie, który każdy Europejczyk powinien posiadać i w związku z tym, co z, jak do tej kwestii podchodzicie, panowie, bardzo proszę krótko, Tomasz Rafalski.
No ja musiałbym się zapoznać z tym całym projektem dokładnie, jak to wygląda, bo ponieważ jeżeli się okaże, że są ograniczenia dla niektórych obywateli z racji tego, że nie chcą się zaszczepić, no tutaj trzeba bardzo uważnie na to spoglądać ze względu na swobody także obywatelskie, ale no, nie chciałbym się wypowiadać na temat projektu, który de facto jeszcze tak naprawdę nie powstał, więc zostawiłbym
no,
to
trwają prace
razie,
rzeczywiście, on jest jeszcze dość enigmatyczny.
I czekał na to, że i czekał na ten projekt. Tak?
Tomasz Bratkowski, bardzo proszę.
No akurat to, że to powiedział pan Liberacki, który jeszcze pewnie ma legitymację partyjną ze starego systemu w biurku, to mnie nie dziwi. No, komuna chętnie dokonywała podziału ludzi i chętnie by do tego pewnie wróciła, więc to jest skandaliczne w ogóle, że można mieć takie pomysły, żeby wprowadzać jakieś paszporty. To, co powiedział poseł Wilk, że to jest nowy apartheid, nie może być czegoś takiego. No to stwórzmy jeszcze gestapo i rozliczajmy ludzi, czemu nie noszą opasek, bo nie są zaszczepieni. No przecież to jest skandal. Nie można w ogóle czegoś takiego promować. Nikt nie mówi o tym, że młodzi ludzie nie powinni się szczepić, bo mogą to przechorować i nabrać naturalnej odporności. Nikt nie mówi, zarówno media, jak i politycy, o przeciwwskazaniach ludzi, którzy mają po 2-3 choroby współistniejące i też nie powinny się szczepić. Później są takie efekty, że w domu opieki seniora woli...
Ale wie pan dobrze, że osoby, które mają różnego rodzaju schorzenia, mają być... decyzja o podaniu szczepionki jest przy konsultacji lekarza, także no, nie można w ten sposób powiedzieć, że nikt nie mówi, bo za każdym razem, kiedy są takie wątpliwości, to lekarz podejmuje decyzję, czy można podać szczepionkę, czy nie.
Propaganda przez rok czasu, taka nachalna i ordynarna na temat szczepień spowodowała, że ludzie w kolejkach się ustawiają, czy są chorzy, czy nie, panie redaktorze, i tego pan mi nie wmówi, że tak nie jest. Moim zdaniem w ogóle pomysły z jakimiś paszportami i dyskryminowaniem
dobrze
ludzi, którzy...
Chyba nie rozstrzygniemy nie tego, choć w kwestii paszportu mam wrażenie, że panowie
COVID,
mówicie jednak
proszę powiedzieć mi, czemu ja mam się szczepić, skoro przechorowałem COVID i mam 40 lat i...
Jest pan tym szczęśliwcem, natomiast ja znam osoby i pan również zna osoby, które nie doczekały zaszczepienia i niestety zmarły, także może tak lekko nie szafujmy tutaj zdrowiem i życiem ludzkim.
Po czemu mam się szczepić?
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła w środę wyrok z 2011 roku, w którym nakazano byłemu opozycjoniście z czasów PRL Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeproszenie Lecha Wałęsy za nazwanie go tajnym współpracownikiem SB. Tym samym Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego w tej sprawie. Panowie, bardzo proszę o komentarz, pan Tomasz Rafalski.
No i dobrze się stało, ponieważ dlaczego ktoś miał być zostać skazany za przytaczanie badań naukowców, historyków, grafologów, którzy dowiedli, że że był czas, kiedy Lech Wałęsa współpracował z SB. Sam Lech Wałęsa w jednym z wywiadów przecież przyznał, że tak, on się z nimi spotykał, ale ich prowadził za nos i sam decydował o tym, co im powiedzieć, co nie. Innym razem absolutnie się wypierał, więc również jego wersja tej obrony no, zmienia się w zależności od pory roku i dnia. Dobrze się zdarzyło, no to nie trzeba jakiegoś szerszego komentarza. Mamy wolność w tym kraju. W zasadzie każdy może powiedzieć w granicach rozsądku to, co ma na myśli, to, co chce. Więc dlaczego w takim przypadku, kiedy tysiące historyków uznały już ten fakt za fakt historyczny, nie można tego powiedzieć i wskazywać człowieka.
I bardzo
tak
proszę, Tomasz Bratkowski, Konfederacja.
Drodzy Państwo, no większość na pewno już zauważyła, że polska polityka to jest bagno i dno, jeżeli chodzi o moralne podejście do wielu problemów. Polityk, który marnotrawi 70 milionów złotych pieniędzy publicznych, nie podaje się...
Przepraszam,
do
czy
nie
stało. Może pan odnieść się do tematu, panie Tomaszu,
tak?
Ponieważ pytam
no,
konkretnie
pan przerwie,
o sprawę
jak pan mnie przerwie,
wyroku.
To dojdę do celu, tylko pan...
Ale nie mamy tyle czasu, bo za chwilę wiadomości w radio.
No bo przyciągał pan rozmowę z przedstawicielem PiS-u i PO. Zresztą to standard u pana w...
Dobrze, no to tyle komentarza, natomiast traci pan czas. Bardzo proszę o komentarz do tego rozstrzygnięcia.
Historycy udowodnili, że Wałęsa miał przeszłość, jaką miał, i to, co powiedziałem, gdyby u nas politycy mieli
troszeczkę godności i byłoby go stać, żeby wyjść, powiedzieć tak, byłem współpracownikiem, przepraszam, ale później zrobiłem dużo dobrego. Nikt by pewnie z tego nie robił dzisiaj problemów i by naprawdę jakąś tą z jakim szacunkiem się w społeczeństwie cieszył. Przez to, że rzeczy zaparte jest jak jest, no i sam sobie wystawił wizytówkę, ale to jak powiedziałem, to nie dotyczy tylko Wałęsy, ale też współczesnych polityków, którzy nie mają za grosz honoru i nie podają się do dymisji, kiedy w kolokwialnie mówiąc na rozrabiają.
Panowie, bardzo dziękuję za udział w Lubuskim Forum Radia Zachód. Mówili do państwa Tomasz Bratkowski z Konfederacji. Dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
I Tomasz Rafalski, doradca wojewody lubuskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobrego dnia.
Janusz Życzkowski, kłaniam się państwu. Program zrealizował Hubert Pietroński, a już za chwilę wiadomości.